Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dzisiaj porozmawiamy o Ukrainie i o wydarzeniu, na które z jednej strony bardzo wiele osób czekało, ale i także wydarzeniu, które budzi mieszane nastroje społeczne u naszego wschodniego sąsiada. Mianowicie o kolejnym ważnym etapie reformy związanej z obrotem gruntami rolnymi na Ukrainie. Z nami jest pani doktor Anna Barzenowa, starsza analityk w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, porozmawiajmy o tym, co właściwie można powiedzieć za nami, bowiem 1 lipca otwarto rynek ziemi rolnej na Ukrainie. Tak jak powiedziałem, jest to właściwie kolejny etap reformy, według niektórych wręcz rewolucji, właśnie jeśli chodzi o to zagadnienie. Właściwie cały ten proces sięga jeszcze lat 90. Ta reforma, jej tym głównym takim założeniem jest to, że rolnicy mogą wreszcie swobodnie sprzedawać i kupować grunty rolne. I chciałbym zacząć od tego, no właśnie, dlaczego jest to tak ważne wydarzenie na Ukrainie, uznawane za moment historyczny? Może nie każdy może to zrozumieć czy mieć świadomość, skąd jest to tak ważne wydarzenie historyczne, rewolucyjne wręcz, niektórzy mówią.
Tak, bardzo dobre pytanie. No pewnie trzeba zacząć od tego, że Ukraina była jednym z nielicznych państw świata, w którym nie było de facto rynku ziemi rolnej. Przyjęte, zatwierdzone w 2001 roku kodeks ziemski wprowadził długoletnie moratorium, który zakazywał sprzedawać ziemie rolne. Ten moratorium był podłużany aż 10 razy. Ostatnio podłużono go w grudniu 2018 roku. I w ciągu tych lat de facto na Ukrainie ukształtowała się taka siara strefa obrotu gruntami rolnymi, która, no oczywiście jakby, która ukształtowała się poprzez takie mechanizmy niezakazane przez prawo. Przykładowo dzierżawa długoterminowa wchodziła w grę. Jeszcze co warto powiedzieć, że prawie wszyscy na początku siły polityczne czy partie polityczne Ukrainy wykorzystywały zagadnienia rynku, otwarcia rynku ziemi rolnej dla swoich celów politycznych. Wybory wygrywały na Ukrainie te partie polityczne, które występowały tak radykalnie przeciwko wolnemu rynku gruntów. Przykładowo partia komunistyczna, socjalistyczna i również partia Batkiewszczyna Julii Tymoszenko.
Która zresztą też ostatnio, przez te ostatnie miesiące także była przeciwna.
Tak jest.
Przecież bojkotowała, składała wielokrotnie mnóstwo poprawek do tej ustawy, próbując w jakiś sposób zablokować, wpłynąć na proces legislacyjny w tej sprawie, zresztą mając też poparcie partii prorosyjskiej.
Absolutnie. Zgadzam się z tym. No i również opozycyjna Platforma za Życie, ale wiadomo, korzenie tej partii, także jakby o tym nawet nie mówimy, a Batkiewczyna to dla niej tematyka ziemi, to było jakby od długiego czasu bardzo, bardzo ważne. To jakby musimy to trzymać zawsze w głowie i de facto każda siła polityczna, każda partia bała się przystąpić do zagadnienia otwarcia rynku ziemi, ponieważ społeczeństwo ukraińskie nie było do tego gotowe.
Z czego wynika ta sytuacja? No właśnie, tak długi moment, no to moratorium 2001 rok, to jest taka ważna oczywiście data, no ale właściwie o czym też mówią komentatorzy, eksperci, właściwie z jednej strony mamy te zaszłości sowieckie, z drugiej strony też sięgające przecież 17 roku właściwie, stąd też jest mowa o tym właśnie historycznym momencie, bo wreszcie po właściwie pierwszy raz w historii, czy po 100 latach taka możliwość obrotu ziemią się otwiera.
No tak, no i z tego względu mogę po prostu jakby przytoczyć, że raczej te kwestie ludzie, którzy mieszkają na zachodniej Ukrainie, którzy jakby mniej pamiętają czasy, to znaczy bardziej pamiętają czasy jakby przed 1939 roku i jakby oni są raczej na tak, jeżeli chodzi o obrót gruntami rolnymi, no a centralna Ukraina i inne części Ukrainy jakby raczej są tak bardzo do tego, są nastawienie, no bardziej krytycznie powiedziałabym, tak, ale wszystko jakby zależy, ponieważ kiedy przykładowo będzie kwestia, mówiono, że musiało być referendum w sprawie otwarcia rynku ziemi rolnej, ale jego de facto nie było. Ale nawet by, jeżeli takie referendum było, to kto by tam uczestniczył? Zarówno ludzie, którzy mieszkają na wsi, jak też ludzie, którzy mieszkają w miastach. No i wiadomo, ci, którzy mieszkają w miastach raczej by były na nie, a ci ludzie, którzy prawdziwie mają do czynienia z ziemią, jakby oni chyba raczej by byli na tak. I tylko domyślam się, ale jakby postawa różnych miejscowości, nawet pod względem wsi i miasta, mogłaby być różna. No a jeżeli jeszcze chodzi o korzenia, to raczej to jakby ciągnie się z czasów radzieckich, plus to, co my ciągle mieliśmy w takiej agendzie politycznej różnych partii politycznych, że ciągle mówiono, że jakby rynek ziemi rolnej, to jakby nie przyczynisz się do niczego dobrego. No i rzeczywiście to bardzo mocno korzeniło się w świadomości Ukraińców, że jakby raczej jakby nie trzeba iść tą drogą.
No ale sytuacja się zmienia w momencie, kiedy do polityki tej na najwyższym szczeblu wchodzi Wołodymyr Zełenski, który zresztą obiecuje w swojej kampanii właśnie reformę. No i w ubiegłym roku ustawa rzeczywiście została przyjęta przy tych perturbacjach oczywiście różnych, bo pamiętałem, że to moratorium było właśnie przedłużane, jak pani powiedziała. Ona została przyjęta, mimo tego sprzeciwu części klasy politycznej, mimo różnych postaw społecznych. I no właśnie, 1 lipca wchodzi w życie, weszła w życie. I skąd ta tutaj zmiana? No i co de facto wprowadza ta ustawa? No bo to jest oczywiście dziś najistotniejsze.
Tak, oczywiście. No może jakby tak, żeby nie przeciągać za długo, jakby najważniejsze wątki ustawy, która, przypomnę, była przyjęta przez Parlament Ukrainy na końcu marca 2020 roku. I co najgłówniejsze ona wprowadziła? Ona zniosła obowiązujące od prawie 20 lat moratorium na obrót gruntami rolnymi. Zgodnie z tą ustawą w chwili obecnej ziemi mogą kupować osoby fizyczne, obywatele Ukrainy. W jednych rękach może się znaleźć nie więcej niż 100 hektarów ziemi. I oczywiście na tym pierwszym etapie, który już się zaczął, to jakby generalnie małe i średnie gospodarstwa będą zaangażowane w ten zakup ziemi.
Czyli na tym etapie właściciele tacy indywidualni, to do nich jest skierowane te nowe przepisy.
Tak, według jakby prawa, chociaż oczywiście to tam tak nie napisane, ale jakby wszyscy rozumią, że to nie są takie duże objętości ziemi, terenów, że jakby faktycznie to jakby skierowano w ich stronę. Teraz przejdziemy do drugiego etapu. Drugi etap się zacznie od 1 stycznia 2024 roku. I już na tym etapie w zakup ziemi mogą zaangażują się osoby prawne, jednak pod warunkiem, że zostały one utworzone i zarejestrowane według prawodawstwa ukraińskiego. Jeżeli chodzi o...
To jest, jak rozumiem, takie rozwiązanie, które ma powiedzmy wyeliminować jakieś spekulacje, jakieś tworzenie fikcyjnych firm z udziałem kapitału czy poprzez kapitał jakiś zagraniczny.
Absolutnie. Jakby to było na myśli ustawy, kiedy i tych osób, które tą ustawę pisali, jakby żeby w jakiś sposób ubezpieczyć krajowych rolników, tak? I oczywiście pierwszeństwo wykupu ustawa daje obecnym dzierżawcom, I ze sprzedaży, warto powiedzieć, wyłączone są grunty państwowe i publiczne.
Komunalne. Tak.
Komunalne, mhm. Tak, komunalne. I to również mam powiedzieć, że nie było to aż tak oczywiste, ponieważ podczas pierwszego czytania tej ustawy to jakby w grę wchodziły również grunty państwowe. Jednak opozycja, nawet ta kierowana przez byłego prezydenta Petra Poroszenkę i Europejską Solidarność, to akurat czy głos, to oni jakby występowali za to, żeby nie sprzedawać tych ziem państwowych.
Poza właśnie tym warunkiem, także tutaj też także mają obowiązywać limity. Chodzi o to, żeby też nie nastąpiła taka zbyt duża, nadmierna koncentracja gruntów.
Tak.
W jednych rękach to jest do 10 tysięcy hektarów, zdaje się.
To tak. Tak jest. No, w chwili obecnej ustawa obowiązuje 10 tysięcy hektarów, ale wiadomo, że nikt, jakby trzeba wszystkiego będzie pilnować jakby na poziomie państwa, ponieważ i tak koncentracja może się odbywać, ale jakby przez jakby jakieś takie środki pośrednie. Ale jakby w myśli ustawy jakby 10 tysięcy hektarów jakby może kupować jedna osoba prawna.
Pani doktor, o jakiej skali mówimy?
Obecnie łączna powierzchnia tych gruntów rolnych stanowi 42 miliony hektarów ziemi. A kiedy mówimy o ziemiach państwowych, to ponad 10 milionów hektarów.
Przede wszystkim to mamy te dwa etapy, chociaż gdzieś cały czas, bo to też się pojawiało, jest też ten pomysł czy działanie związane ze sprzedażą, ewentualną umożliwieniem sprzedaży obcokrajowcom. Na razie takich rozwiązań nie ma, chociaż one nie są też wykluczone. Pojawia się ten pomysł referendum, czyli przerzucenie tej decyzji de facto na obywateli samej Ukrainy w tej kwestii.
Tak, jeżeli chodzi o prawo zakupu ziemi przez obcokrajowców, to pan ma rację, to jakby to zagadnienie musi być rozwiązane w drodze ogólnoukraińskiego referendum. Jednak ustawa nie doprecyzuje, kiedy takie referendum i w jakiej formie powinno się odbyć. Czyli generalnie czekamy, ale jakby nie do końca jest pewność, że on się odbędzie. Ale oczywiście jakby jeżeli, może tak od razu odpowiem na pytanie, czy w ogóle obcokrajowcy, czy firmy zagraniczne potrafią wejść jakby na rynek gruntów rolnych w Ukrainie, to myślę, że raczej tak, ponieważ władze Ukrainy oczekują, że to właśnie to przyciągnie zagraniczne inwestycje, na którym władzom bardzo zależy.
Pani doktor, to jeszcze chciałbym, żeby wybrzmiało troszeczkę, wracając do samego procesu legislacyjnego, bo to myślę też jest interesująca kwestia, dlaczego z jednej strony mamy nową ekipę prezydenta Zełenskiego, który, właśnie tak jak powiedzieliśmy, zapowiedział w swojej kampanii, że zajmie się tą sprawą, de facto to realizuje tę obietnicę wyborczą, ale pewnie wiele osób sobie zadaje pytanie, dlaczego wcześniej nie było takiej determinacji politycznej na Ukrainie, żeby tą kwestią się zająć. Czy tutaj kwestie też postaw społecznych decydowały, czy jakieś inne czynniki zdecydowały, że do tej pory, że należało czekać do 2020 roku, żeby ta ustawa... Co się zmieniło, jeśli chodzi o politykę ukraińską?
No może zacznę od obietnic wyborczych, tak, że generalnie obrót czy reforma rolna nie była jedną z głównych obietnic wyborczych Zełenskiego. Raczej wśród głównych obietnic wyborczych była obietnica
bezpieczeństwa,
pokoju, integralności terytorialnej Ukrainy, walki z korupcją. Jakby to są główne elementy tej kampanii wyborczej Zełenskiego, ale na zdziwienie spore części społeczeństwa po dojściu do władzy właśnie kwestia obrotu, kwestia zniesienia moratorium i wprowadzenie, i zakończenie, powiem tak, reformy rolnej, ona jakby została dość mocno nagłośniana przez obecną władzę. I de facto oczywiście jakby ten otwarcie rynku ziemi i w ogóle ta reforma jest bardzo ważna dla obecnej władzy ukraińskiej. Dlaczego? Ponieważ to właśnie jest jedna z reform, którą udało się wdrożyć w trakcie kadencji Zełenskiego. Jakie będą wyniki tej reformy, jeszcze nie wiadomo. Możemy tylko jakby myśleć nad tym.
Czyli chodziło też o wybranie takiego elementu zmian w państwie, co do którego pojawiają się szanse, że rzeczywiście uda się go skutecznie przeprowadzić. No a wiemy też, patrząc, no, obserwując sytuację polityczną na Ukrainie, że też prezydent Zełenski no, też musi dbać o swój elektorat, musi dbać o poparcie społeczne, które no, wiemy, że ono też swego czasu mocno spadało, kiedy pojawiały się rzeczywiście jakieś sukcesy w realizacji obietnic wyborczych, to ono rosło zarówno dla samego Zełenskiego, jak jego partii, z której on się wywodzi, Sługa Narodu, czy Sługa Ludu. Więc on potrzebował po prostu sukcesu, konkretnego sukcesu politycznego. Absolutnie. I taka reforma ten sukces mu gwarantuje, czy pomaga uzyskać?
Tak, pan ma rację, ponieważ jakby jak widzimy, no niestety kwestia pokoju się zawiesiła, a to faktycznie to był najgłówniejszy jego takie hasło, najgłówniejsze obietnice.
Ale też wiemy, że najtrudniejsze do spełnienia.
I wiadomo, najtrudniejsze do spełnienia. I jakby wiadomo, że trzeba było znaleźć coś innego, żeby pokazać skuteczność działań współczesnej władzy.
I rzeczywiście ma to odzwierciedlenie w poparciu w pozycji prezydenta Zełenskiego, właśnie wdrażanie tej reformy i kolejnych etapów?
No powiem tak, że w momencie, kiedy ta reforma została przyjęta, to raczej eksperci, no i analitycy zanotowali, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego się zmniejszyło. Jakby to mówimy o poprzednim roku, o marcu, o kwietniu, tak? A jeżeli mówimy, no wiadomo, że teraz od początku roku, gdzieś tam od końca lutego, od marca, obserwujemy zwiększenie poparcia dla prezydenta Zełenskiego, ale raczej chodziło o te konfrontacje ze stroną ukraińskiego sąsiada północnego, tak? To raczej nie kwestia ziemi, która jakby zadecydowała o tym, że poparcie dla niego się zwiększyło.
Oczywiście tych kwestii, które dzisiaj determinują właśnie tą sytuację polityczną na Ukrainie jest znacznie więcej niż tylko kwestia reformy, kwestia właśnie bezpieczeństwa, kwestia sytuacji na Białorusi, no i oczywiście kwestia pandemii, która jest powszechnym problemem, a też problemy właśnie ze służbą zdrowia znane nie od dziś na Ukrainie, które i ten kryzys w obszarze właśnie ochrony zdrowia, pandemia oczywiście pogłębia. To też nie sprzyja tym poparciu dla polityków, poparciu dla rządu i samego prezydenta Zełenskiego. Także między innymi też trzeba mieć tego świadomość, także między innymi o tym będziemy dziś nadal rozmawiać. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś dr Anna Barzenowa, starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.